Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Zapraszamy na 592 odcinek Giermaszu.
Jarek Gowin,
Michał Król.
U nas okres poświąteczno-urlopowy, więc do pracy wziął się tylko Michał.
Ale nie narzekam, bo z grami jest mi bardzo po drodze.
Po drodze, ale tam, gdzie król piechotą chodzi.
Jarek, może lepiej powiedz, co dziś w programie.
Tym razem mamy dla was obszerny wywiad i kolejny staroci sprzed lat.
Patrząc na nasz wiek, to starocie są nam chyba najbliższe.
Zdecydowanie. Na start wywiad z Darkiem Łęczyckim ze studia Trigger Labs i ich ostatniej grze Pandemic Train.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Jak zwykle w Giermaszu czas na wywiad. Polski twórca. Tym razem zaprosiłem do studia, oczywiście telefonicznie, Darek Łęczycki, studio Trigger Labs, które to studio wydało no jeszcze pod koniec ubiegłego roku, bo to chyba w październiku było, grę Pandemic Train. I Darku, powiedz, jak tam premiera? Zadowolony jesteś? Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry, witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy. Wiesz, zadowolenie to takie bardzo dziwne słowo w game devie. Generalnie tak, ponieważ po pierwsze, to był największy projekt, jaki realizowaliśmy. 3 lata i udało się go dowieść. No to chyba jest powód do zadowolenia. Oczywiście, jak się okazało, no jeszcze trochę musimy zrobić, tak? To znaczy posłuchać graczy, ponieważ w samym procesie developmentu dodaliśmy też kilka rzeczy, o które gracze prosili. I to trzeba jeszcze, powiedzmy, nazwę to delikatnie, no dopieścić.
To zacznijmy może od tego, żebyś w kilku słowach, albo w kilkunastu, jak tam wolisz, przybliżył nam, czym jest wasza gra Pandemic Train.
Jak ktoś słyszy w ogóle nazwę Pandemic Train, to oczywiście od razu mówi, ale co to coś z tą pandemią? Jedynym elementem, który rzeczywiście łączy pandemię, którą mieliśmy możliwość przetrwać, przeżyć, doświadczyć, to jest tylko nazwa. Fakt, że pomysł gdzieś tam się zrodził w tym okresie pandemicznym, tym realnym naszym, w naszym świecie. Natomiast gra tak naprawdę opowiada o trochę większej pandemii, która przełożyła się na to, że na świecie została już tylko garstka ludzi. I ta cząstka, która została, która podróżuje pociągiem, przemierzając całą Europę, no to jest ta grupa ludzi, którzy chcą jeszcze uratować świat i wrócić do takiej wersji, która była przed tym pandemią. Oczywiście nie jest łatwo, bo nie dość, że brakuje zasobów, czyli tutaj już wchodzimy w elementy mechaniki w samej grze, czyli mamy pociąg, którym musimy nadzorować, zarządzać i załogę. Mamy i liderów, i workerów, no i musimy dbać o to, żeby było wszystko łącznie, począwszy od spraw technicznych, ciepła, wyżywienia, ale również musimy dbać o ich morale. To jest też bardzo ważna sprawa, no bo jak już nie ma co jeść i musimy jeść szczury, no to morale spada, wiadomo.
A był nawet kiedyś film taki, nie? Coś o podobnej tematyce.
Tak. Chciałem sam to też zaznaczyć. Był film, który wywarł na mnie duże wrażenie. W ogóle pojawił się na Netflixie serial Snowpiercer, natomiast wcześniej był film, który no świetnie opowiadał historię pewnego pociągu, w tym, że to był pociąg, który miał 1001 wagonów i on przemieszczał całą kulę ziemską i jeden taki obrót, przejazd, nazwijmy to, zajmował właśnie 365 dni. Z tym, że tam sytuacja była trochę odmienna, tam była tak niska temperatura, że cała ludzkość, jeżeli tak możemy powiedzieć, przeniosła się do tego pociągu. No i to mi się tak strasznie spodobało, że wiesz, wszyscy się musieli upchnąć w tym pociągu. Oczywiście upchnąć to trochę złe słowo, bo 1001 wagonów, których było totalnie wszystko, i woda, i uprawy, i ryby, i kury, i wszystko, o czym sobie zamarzyłeś. I ta zależność mi się też bardzo podobała. To znaczy na końcu pracownicy, w zasadzie nie chcę spoilerować troszeczkę tego filmu, ale ci, którzy tam pojawili się nielegalnie, tak? Tania siła robocza i osoby, które najchętniej, których by się pozbył cała szefostwo tego pociągu. I im bliżej lokomotywy, tym jakby klasy wzrastają. Wyższy poziom, lepsze jedzenie, lepsze imprezy, lepsze wszystko.
Ale u was tego nie ma w grze, nie?
Nie, u nas tego nie ma, ale jak pamiętasz, to są również przedziały dla liderów i są przedziały dla workerów. Lider nie zrobi tego, co zrobi worker. W drugą stronę może by się dało, ale wiecie, ta zależność jest tak właśnie pokazana. Co miało przełożyć się na pewną pewnego rodzaju trudność, tak, w grze, no bo dochodzą te wybory moralne, czyli mam liderów, dwóch i trzech workerów i teraz, a jedzenia tylko dla dwóch, komu dać? Czy jednak tym liderom, czy może tym, którzy fizycznie wykonują pewne działania, narażają swoje życie wychodząc na zewnątrz? Bo tutaj oprócz samego pociągu jest bardzo rozbudowany element tego wyjścia poza pociąg, gdzie pozyskujemy różne zasoby, skrapi i inne rzeczy, żeby przetrwać. Poza pociągiem są też miejsca, które tak naprawdę budują całą tą historię i miejsca, które odwiedzamy ludzi i wykonujemy jakieś questy, które, dzięki którym właśnie dowiadujemy się, dlaczego tak się stało, kto teraz rządzi, no i co zrobić, żeby to naprawić. A głównym tak naprawdę zadaniem jest po prostu znalezienie tej szczepionki, która pozwoli ludzkości na to, żebyśmy znowu wrócili do tych, powiedzmy, nazwijmy to starych czasów i starej formy życia. No bo tutaj ważnym elementem jest właśnie to coś, co objawia się w grze w pewnej postaci bardzo charakterystycznej. Nie chcę tutaj za dużo też zdradzać i spoilerować. I chcemy się dowiedzieć, dlaczego to się pojawiło. Czy to rzeczywiście tak samo z siebie, czy może ktoś rządny władzy? No i już nic nie będę chyba mówił, bo i tak dobrze powiedziałem.
Ale czyli wasza gra się różni jednak od filmu, bo tutaj mamy zarówno pociąg się może zatrzymać, można wysiąść, pozyskać te zasoby. Zakładam, że zarówno w pokojowy, jak i mniej pokojowy sposób.
Pokojowy, wiadomo, spotykamy też ludzi, którzy są przyjaźni nam. I tak samo chcą przetrwać i pomóc i rozwiązać tą zagadkę, ale spotykamy też takich, dla których ten nowy świat jest lepszym światem i oni by chcieli najchętniej zabrać nam wszystko, co osiągnęliśmy i jeszcze więcej, tak, łącznie z naszym żywotem. Także i ta część poza pociągiem jest taką arcade'ową trochę częścią, bo nie dość trzeba przeszukiwać zasoby, to też trzeba po prostu walczyć z tymi oddziałami i osobami napotkanymi, którzy przyjaźni dla nas nie są.
Dobrze, zostawmy już Pandemic Train. Ja tylko powiem naszym słuchaczom, że demo, jeśli dobrze pamiętam, jest dostępne na Steamie. Można sobie ograć, nim wydacie pieniądze na to, ale macie też, z tego co widzę, dwa projekty kolejne zapowiedziane.
Tak, z tych zapowiedzianych projektów my jesteśmy małą spółką, także my generalnie nie realizujemy kilku naraz, dlatego jak skończyliśmy pandemika i teraz w zasadzie część jeszcze tylko niewielka grupa osób pracuje nad nim, no to pozostała grupa zajęła się tą drugą naszą produkcją, czyli Fly Catastrophe, i tutaj już obudzimy na nowo community całe ze Steama i nie tylko. Bo to jest gra, która, jakby to był nawet pierwszy pomysł gdzieś tam się, który zrodził w firmie Trigger Labs, jak ona powstawała. Czyli taka, wiesz, inspiracją były, chyba jak się to nazywa dobrze, katastrofy.
Lotnicze, w przestworzach.
Coś takiego, nie? I naprawdę mi się to tak strasznie podobało kiedyś. Moje dzieciaki też to oglądały. Ja mówię, kurde, super, jakbyśmy taką grę zrobili, ale nie chcemy oczywiście, żeby, wiesz, było tak w grze, no dobra, zrobiłeś coś źle, zła decyzja, zła kolejność, no i spada samolot i koniec. No to mamy taką mechanikę, która zresztą jest pokazana już na trailerze, gdzie po prostu, jeżeli wykonasz błąd i kończ się to, nazwijmy to katastrofą, możesz się cofnąć do tej sytuacji przed wykonaniem danej czynności i po prostu zrobić to inaczej albo zaplanować ten ciąg czynności, który był przed tobą w inny sposób, co może spowodować, że szczęśliwie dolecisz. Tutaj też jakby cały pomysł najpierw miał dotyczyć tylko i wyłącznie lotów i zarządzania powietrznej tej części gry, ale dodaliśmy też część naziemną, czyli de facto to takie lata 60., 70., Stany Zjednoczone i mamy małe lotnisko, które pozyskujemy, no i tylko od nas zależy, czy będziemy się dobrze rozwijać, czyli dobre usługi i zero awarii i wszyscy dolatują szczęśliwie, czy nie. I to jest taka gra, która będzie miała dodatkową tą część, której nawet nie pokazywaliśmy jeszcze na trailerze, ale którą już sygnalizujemy, część naziemną, czyli tutaj budujemy hangary, zatrudniamy ludzi, kupujemy nowe samoloty, naprawiamy nowe samoloty, customizujemy je, a potem je wysyłamy w różne części Stanów Zjednoczonych. To wszystko, dlaczego Stany i dlaczego te lata? Bo to były takie fajne złote lata dla nich, jak ktoś się tym interesuje, to zauważy, że wtedy w samolotach można było na przykład palić papierosy. Był specjalny pomieszczenie, gdzie był bar, gdzie można było sobie zapalić cygaro i napić whisky.
No teraz jest troszeczkę inaczej, ale jeśli dobrze rozumiem, to samoloty nie wszystkie będą miały awarie i mogą normalnie wylądować.
Tak, tak, to awaria to takie bardzo ogólne słowo i nam się kojarzy słowo awaria, że okej, już jakaś techniczna sprawa. To mogą być prostsze rzeczy typu klient, który jest zdenerwowany albo cokolwiek innego, co się zdarzy, tak? No komuś nie zasmakuje kanapka z bekonem i
komuś wyrostek robaczkowy nagle się odezwie.
Dokładnie, tych sytuacji będzie całe mnóstwo i to tylko od nas zależy, jak zareagujemy, jak zareaguje stewardesa, a być może kapitan będzie musiał się pofatygować osobiście. Także oprócz takich stricte awarii i sytuacji kryzysowych będzie klasyczna obsługa, tak? Może silnik wyłączy, może jakaś nieszczelność będzie w luku bagażowym, a może po prostu ludzkie sprawy, o których tutaj przed chwilą wspomniałem.
Dobrze, a powiedz mi tak na luźno jakąś datę premiery macie w głowach? Przyszły rok? Dalej?
Wiesz co, ustaliliśmy sobie, że kończymy tą grę w tym roku, tak? To znaczy takie mamy zabudżetowanie, wszystko, harmonogram. Na razie zgodnie z planem podążamy, natomiast no wiemy, że no testów potrzeba bardzo dużo, także bardziej jak mówię, to mówię myślę o końcówce Q1 przyszłego roku albo początku Q2 2020. Czekaj, to już 5 będzie.
Tak, niestety, tak, lata lecą. Dobrze, to wiemy, co zrobiliście, wiemy, co robicie, ale ja mam też pytanie do ciebie, bo ty prywatnie jesteś wielkim fanem retro i w tej kwestii także masz dużo za uszami, że tak powiem, bo zająłeś się wpierw portami dwóch polskich gier, studia Digital Melody, które wylądowały na dosyć stare platformy.
Och, tak, tak, tak. Znaczy, trudno byłoby może teraz podawać swój PESEL, ale to gdzieś się zaczęło wtedy, to jest związane właśnie z tym faktem, nie ukrywam, ponieważ w czasach szkoły średniej i mojego technikum no to tak naprawdę pojawiły się w Polsce pierwsze komputery, pierwsze konsole, potem już ZX81, Commodore, no i ta jakaś, wiesz, jakby fascynacja komputerami, mój kierunek też w szkole średniej, bo takowy był w ogóle w tamtych czasach, to był kosmos, spowodował, że gdzieś to retro, tak, wtedy to nie było retro, to było nowość, ale to gdzieś we mnie się działo. Cały czas chciałem oprócz grania coś zrobić samemu. Ominął mnie ten etap Nintendo, bo ja osobiście, ani moi rodzice, nikt ze znajomych też takiego dostępu do Nintendo nie miał.
No u nas był Pegasus tylko, podruba.
Tak, no właśnie, po drugiej był Pegasus. Dlatego wróciłem do tego tak troszeczkę później i tutaj znowu moglibyśmy, wiesz, zakręcić koło i powiedzieć, no dobra, znowu ta pandemia, tak. Ponieważ jak zamknęli nas w domach, no to tak sobie wymyśliłem, no dobra, no przecież ja nie usiedzę. No to sobie zacznę coś robić w tym moim retro świecie. I wszystko się zaczęło od takiego programu, który się nazywa NES Maker. Na Kickstarterze ruszyła kampania, mi się to strasznie spodobało. Ja nie jestem programistą, to jeżeli ktoś mi daje możliwość wyklikania kodu, tak, w dużym skrócie oczywiście, to dla mnie było super zabawa. Okazało się, że nie do końca to jest takie łatwe, także potem znalazłem Michała, który jest jeszcze chyba większym świdrusem ode mnie, no i zaczęliśmy się bawić, no ale zawsze mi się podobały, wiesz co, portowanie gier, ale jak sam doskonale, wiesz, to się portuje w zasadzie na nowe konsole, no to dlaczego nie zasportujemy gry na coś, co już dawno w niektórych kręgach nawet zostało zapomniane. I tutaj właśnie wielkie dzięki dla Digital Melody, ponieważ oni, znamy się jeszcze, no równe 10 lat, tak naprawdę poznaliśmy się na Digital Dragon 10 lat temu. No i tak się dogadaliśmy, dobra Darek, Timberman, spoko, ponieważ oni gdzieś tam u siebie założyli, że chcieliby, żeby Timberman wyszedł na wszystkie platformy. Dlatego jak im powiedziałem, hej, a może na NES-a, Game Boya? Super, Darek, działaj. Masz nasze błogosławieństwo. A tak naprawdę błogosławieństwo równa się licencja. Dlatego te gry, które powstały, no są po prostu licencjonowanymi produktami.
No,
to
które...
jest najprawdziwszy Timberman, a nie klon, który ja sobie zrobiłem.
No, ale to gry, które no, wyglądają też inaczej, bo tak jak powiedziałeś, Timberman, ja pamiętam, że to na największy sukces miało na mobilkach, bo tam było kilkadziesiąt milionów pobrań. Gra faktycznie trafiła na wszystko, bo tam od peceta przez wszystkie możliwe konsole były, nawet automat do gier, taki arcade stojący, tak, gdzie się nawalało i te drewno, bo gra polega, de facto jest bardzo prosta, bo mamy drzewo, mamy drwala, no i raz z prawej, raz z lewej musi rąbać to drewno, omijając gałęzie. Więc sama mechanika była dosyć prosta, no ale przeniesienie to na komputery, które mają tyle kilobajtów, co zaraz, nie wiem, żarówki niektóre chyba tyle mają, przecież teraz wszystko jest potężniejsze. No to niesamowite, to niesamowite wyzwanie jest, żeby no, coś takiego przenieść.
Jak napisałbyś do mnie chyba tylko hello, albo jak czasami piszesz cześć Darek, to już zajmuje chyba więcej kilobajtów, ci
no
tworząc Timbermana albo Fly O'Clocka na Game Boya, na klasyka. Bo na NES-a zrobiliśmy tego Timbermana, ale to było naprawdę hardkorowa zabawa, ale jak już zaczęliśmy, to dokończyliśmy. Natomiast chciałbym tutaj ważną rzecz zaznaczyć, że mnie nigdy nie interesowało to, żeby zrobić port i wydać go w formie cyfrowej, okay? Bo to było łatwe. Natomiast chciałem po prostu, żeby wydać na kartridżu, czyli ktoś, kto kiedyś używał Game Boya, to wyciągnie sobie kartridż, wbije kartridż, odpali Game Boya i gra, a nie sobie przez symulator, emulator, czy jakiś inny sposób wrzuci tą grę. Zależało mi, żeby wypalić.
Poczekaj, muszę ci przerwać, bo mogą nas słuchać także młodsi słuchacze. Kartridż to jest taki nośnik pamięci. De facto to jest inna wersja, nie wiem, pendrive'a, o tak można powiedzieć, który wtykało się, od pewnego kształtu oczywiście, wtykało się w konsolę, czy to w Game Boya, SNES-a, cokolwiek, i wtedy gra natychmiastowo prawie pojawiała się na naszym ekranie. To jest kartridż, wpiszcie sobie w Wikipedii, zobaczycie, takie cuda kiedyś się działy. No i wy, udało się wam i wydaliście te swoje gry na kartridżach fizycznych, które można kupić.
Tak. Wydaliśmy to fizycznie na kartridżach, ale tak jak zaznaczyłeś ty i ja wspomniałem też o tym, to były porty dwóch prostych, mobilnych gierek, bardzo popularnych. Także tutaj też zainteresowanie było dużo tymi kartridżami. No i nie ukrywam też, do czego muszę się przyznać, moja radość, że to jest na fizycznym kartridżu. No i radość całej ekipy z Vital Melody, bo oni po prostu powiedzieli wow, no jak byli mali, bo oni trochę młodsi ode mnie, to kurde, bawili się na Game Boya, teraz ich gra jest na Game Boya. Także to było bardzo przyjemne i miłe, co pisali.
Ale jeszcze jedną grę zrobiliście, Fly O'Clock, nie?
Tak. Port, Fly port. O'Clock poszedł, ale to też był port od nich.
Tak, no, od Digital Melody.
Bardzo zgrabnie też to wyszło. Bardzo fajnie.
No to też była w miarę prosta gra, ale teraz zostawmy te dwa tytuły studia Digital Melody. Bardzo popularny zresztą ten Timberman, jak mówiłem. I przejdźmy do najnowszej produkcji gry na Game Boya.
No tak, to jest w ogóle, jak wspomniałem, w czasach COVID-u, no to się tak trochę bawiłem tym, ale potem, kurde, to jest super, taki fan. Wiesz, jak masz produkcję trzyletnią i masz tylu ludzi, tyle tasków i wszystkiego, milestone'ów, no to trochę stresu jest, no nie oszukujmy się. To tylko moje dzieci myślą, że ja sobie gram w filmie i jest zarąbiście. Natomiast to było tak fajne i tak odstresowujące, to retro jest nadal, że postanowiliśmy, że zrobimy własną gierkę. No i rzeczywiście tak się stało. Gra powstała, mało tego.
Jaki tytuł ma?
Tytuł to jest Legend of Eevee. I gra powstała. Tak samo moim marzeniem było, żeby oczywiście wyszła na kartridżu, ale no najlepiej, żeby nie tylko może lokalnie społeczeństwo się dowiedziało, ale może i jakiś wydawca na fizycznym nośniku, czyli na kartridżu. Udało się podpisać umowę z Limited Run Games, czyli firmą, która tak naprawdę wydaje takie perełki i retro, i też limitki jakieś, tak, współczesnych gierek. Oni to ograli. Mieliśmy pre-order jeszcze parę miesięcy temu.
Tak, można było zamówić grę w wersji pudełkowej, super wydanej, super zrobionej.
Tak.
I teraz czekamy po prostu na dostawę.
Tak, no to czekamy na dostawę, kiedy będą. W sierpniu mają być już.
O, no to super. A powiedz mi, dobra, bo wiemy tak, czyli wiemy, co robi studio Trigger Labs, co zrobiło też. A propos retro, tam też to studio jakoś się nazwaliście.
A tak, bo to jest w ogóle taka Twisted Twice Games.
No to tak się
nazywa retro, mała kilkuosobowa spółka, która naprawdę tylko w retro wchodzi i
fajnie.
I żeby było weselej, znaczy weselej, ciekawiej, to rzeczywiście to całkiem fajnie nam się to tam rozkręca, także o reszcie będę może informował.
No ale, no dobra, no i teraz właśnie pytanie, no bo już stworzyliście nową grę na Game Boya, a czy już w głowie coś świta na kolejną produkcję w stylu retro, nie wiem, na Game Boya, NES-a, cokolwiek?
Tak, na pewno tak, ale jeszcze jest jedna kwestia, która jest niewyjaśniona. To znaczy, jak się domyślasz, no skoro były preordery i jest wydawca, no to ciekawe, bo mnie to naprawdę bardzo ciekawi, ilu jest świrów retro na świecie, którzy są w stanie wydać, jak pamiętasz, kwotę $49 za kartridża na Game Boya Classica, bo jakby cena była ustalana przez wydawcę, przez Limited Run Games.
No i ja, po tej stronie mikrofonu masz jednego takiego.
No, powiem ci, że jak dostanę zestawienie i sobie policzę koszty i wszystko, to będę wiedział. Natomiast jakby to nie jest rzecz... zrodziła się, wiesz, w takim biznesowym planie, że no dobra, zrobimy retro, to zarobimy, czy coś. Nie, absolutnie nie. I może dlatego to jest takie fajne i radosne. I jeżeli do tego jeszcze będzie radość związana z konkretnie przełożona ta radość na wynik finansowy, to będzie super. Natomiast samo retro na pewno nie zaginie, bo myślimy już o kolejnych rzeczach.
No to jest, wiesz, świat idealny, kiedy robisz coś, co sprawia ci największą radochę i jeszcze możesz z tego mieć pieniądze. No to jest sytuacja win-win. Problem. Plus jest taki, że kiedy macie wydawcę i ta gra już wychodzi, się sprzeda i wymyślicie nowy tytuł, to jest duża szansa, że ten wydawca też będzie nim zainteresowany, nie? Zawsze
tak,
łatwiej.
Tak, tak. Chociaż powiem wam, no tutaj można byłoby oddzielny w ogóle, wiesz, audycję zrobić na temat tej gry i historii i rozmów z wydawcą, natomiast no jakby finalnie zobaczymy, jak się to ułoży do samego końca, no bo to jest jakby mój pierwszy kontakt z wydawcą, nie naszym polskim, no bo przy niektórych innych grach towarzyszyli nam wydawcy nasi tutaj rodzimi. Zobaczymy, jak się to poukłada, na razie bardzo dobrze to wygląda. Spotkałem się z nimi w Bostonie w tamtym roku, jak pokazywałem właśnie Pandemika na PAX-ie. Bardzo sympatycznie ludzie, bo rynek retro to naprawdę no świrusy totalne, nie? No, żeby to... jeszcze w tym roku, przynajmniej no, w tych czasach, a nie w tym roku, kupować gry. Natomiast bardzo mnie to cieszy, bo pamiętasz, rozmawialiśmy też o polskich grach wydanych na kartridża. Ja nie mówię, że ktoś sobie zrobił gierkę na Game Boya, bo takich gierek na pewno jest więcej, ale czy ktoś wydał ją tak, w taki sposób rzeczywiście w całym kanale dystrybucyjnym, no to nie wiem. Chyba jesteśmy pierwsi.
Nie, wiesz co, było na pewno na Game Boy Advance, to na 100% Robocop chociażby był, to tak z pamięci mówię. Na Advance'a chyba ze 3-4 polskie gry wyszły. Na stricte samego pierwszego Game Boya wydaje mi się, że nie. Na Color na pewno jedna jakaś wyszła, coś tam w pamięci mam. Na Lynx'a wiem, że wyszły dwie, ale to były takie gry stworzone teraz, kilka lat temu. W starych, dobrych czasach, no to dobrych, innych czasach, To kilka tych tytułów wyszło. No teraz będzie wasza gra, będzie, miejmy nadzieję, kolejna, więc no czekamy z utęsknieniem. Ja na pewno będę o tym mówił. I co, Darku, na koniec chciałbym ci życzyć no powodzenia z tym wszystkim. Fajnie, że znalazłeś sobie taką przestrzeń między tą pracą zawodową wiążącą się ze stresem, a tą odskocznią, która też jest de facto pracą, ale odskocznią, która daje ci tyle radości, ten taki no wyzerowanie, nie? Bo jak robisz coś, co lubisz, to nie traktujesz tego jako pracę.
Nie będę pozdrawiał babci i rodziny, ale jeżeli ktoś lubi retro, no to nic innego, jak tylko wbić się na Pixel Heaven. Nie wiem, czy mogę tutaj zareklamować.
Tak, możesz. Festiwal Pixel Heaven.
Ale dla mnie to jest jedna z lepszych imprez, jaka jest, bo to jest taki prawdziwy chillaucik. No, spotykają się ludzie, jest bardzo sympatycznie.
Jest dużo retro.
Tak, nie ma spiny, że to jest jakaś, wiecie, konferencja za jakieś miliony polskich złotych, czy nie wiadomo co, a że gra trafiła tam na turniej, to zobaczymy, może te nasze retro się pojawi, a jak ktoś może, to ja gorąco zapraszam, bo ja na pewno, czy całe Twisted Twice się pojawi z naszymi retrogrami.
Czyli w Warszawie na Pixel Heaven się będziemy widzieć. Bardzo ci dziękuję, Darku, za tą fajną rozmowę i mam nadzieję, że usłyszymy się w sumie za niedługo, jak już kolejną grę nową zapowiecie, więc wtedy pewnie znowu będzie okazja, żeby porozmawiać.
Tak, na pewno będziemy w kontakcie. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, hej.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
dziale Stare ale Jare przypominamy Speedball 2 Brutal Deluxe.
W roku 1990 studio The Bitmap Brothers wydało kontynuację swojej dość popularnej gry Speedball 2 Brutal Deluxe. Traktowała o futurystycznym sporcie przyszłości, który bazował na nieczystych zagraniach, albo mówiąc wprost, brutalności. Historia zaczyna się w roku 2095, kiedy to upada pierwsza liga speedbola. Wszechobecna korupcja i anarchia zepchnęły sport do podziemi. A kilka lat później powstaje nowa liga, Speedball 2. Nasza gra rozpoczyna się w roku 2105, kiedy pojawia się nowy zespół Brutal Deluxe, który chce odzyskać zainteresowanie rozgrywkami opinii publicznej. Twórcy Speedball 2 Brutal Deluxe połączyli elementy znane z piłki ręcznej i hokeja, więc nie mogło z tego wyjść nic grzecznego. Dwie drużyny, 9 zawodników w każdej, obudowane boisko i walka o jak największą liczbę punktów. Walka, i to dosłowna. W drugiej części tej serii pojawiły się dodatkowo punktowane cele i mnożniki na ścianach. Jako że jest to sport bardzo kontaktowy, zdarzają się punktowane kontuzje. Tak, brutalne potraktowanie przeciwnika jest tak samo ważne jak zdobywanie celów, więc jatka jest dość ostra. Kontuzjowany musi zejść z boiska, wchodzi jeden z 3 rezerwowych, a jak ci się skończą, to niesprawny zawodnik musi grać dalej, co kończy się najczęściej źle lub bardzo źle. Speedball 2 Brutal Deluxe ma 5 trybów gry i mimo, że spotkania trwają tylko 3 minuty, są bardzo wyczerpujące dla zawodników, gracza i kontrolera, na którym się gra. Speedball 2 Brutal Deluxe to jeden z większych sukcesów studia The Bitmap Brothers. Wysokie oceny i branżowe nagrody przełożyły się na bardzo dobrą sprzedaż, która osiągnęła, uwaga, ponad 2 miliony kopii. Gra wyszła na większość sprzętów, od Amigi przez Commodore 64, pecety, nawet Game Boya i mobilki, a swoje wersje otrzymały też konsole PlayStation 3 i Xbox 360.
To wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Całą audycję usłyszycie na naszej stronie internetowej.
Jesteśmy też na Spotify i w podcastach Google.
Za tydzień powrócimy z recenzjami.
Bo w kilka świetnych produkcji oczywiście aktualnie gramy.
Michał Król.
Jarek Gowin.
Do usłyszenia za 7 dni.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach. Giermasz.